Urodził się w Polsce od lat 80. mieszka i pracuje w Dortmundzie. Wygrywał międzynarodowe turnieje, trenował najlepszych mistrzów, napisał niezliczoną ilość artykułów i opublikował ponad 200 książek. Przy telefonie witam pana Jerzego Konikowskiego, wyjątkowego znawcę, gracza i trenera szachów. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Gdyby miał pan powiedzieć w jednym zdaniu, na czym polega fascynacja szachami, to jak brzmiałoby to zdanie?
Powiem nieco więcej, gdyż w jednym zdaniu jest trudno to określić. Rzeczywiście szachy mają w sobie jakąś magiczną moc i potrafią wciągnąć w swe szeregi masy ludzi na całym świecie. Dla mnie są dyscypliną sportową. Zawodnicy startujący w zawodach, aby osiągnąć swój cel, muszą pokonać na swojej drodze i to w bezpośrednim pojedynku wielu przeciwników. Wymaga to kolosalnej wiedzy szachowej, niezwykłej kondycji psychofizycznej i koncentracji, ponieważ partia szachowa może trwać wiele godzin. Jednym słowem, zawodnik wysokiej klasy musi posiadać wiele cech bojownika prawdziwego zdarzenia. I to właśnie fascynuje nas, szachistów zajmujących się wyczynowo grą.
Ale gdy zaczyna się tę przygodę z szachami, to chyba się o tym jeszcze nie myśli. Jak wyglądał pana początek? Jak zaczęła się ta przygoda? Jak zaczęła się ta droga dla pana osobiście?
No więc poznałem szachy dość przypadkowo. Najpierw traktowałem grę jako zabawę. W miarę czasu gra zaczęła mnie coraz bardziej intrygować i wtedy uległem całkowicie jej urokowi. W wieku 14 lat zapisałem się do klubu szachowego i od tego momentu zaczęła się moja prawdziwa przygoda z szachami, która trwa do dnia dzisiejszego.
Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
Tak to można powiedzieć, chociaż nie od razu, to troszeczkę potrwało. To była miłość, ale w początku traktowałem szachy jako tą rozrywkę, zabawę. No.
Ale 14-latek to raczej biega z piłką, gdzieś chciałby pojechać na rowerze, a tutaj szachy, czyli raczej taki statyczny sport.
Zgadza się, więc ja przed szachami grałem w koszykówkę, grałem w piłkę nożną, i tymi sportami zajmowałem się dość intensywnie, bo chodziłem na treningi do klubu Zawisza w Bydgoszczy, bo mieszkałem wtedy w Bydgoszczy. Natomiast w piłkę nożną grałem w Polonii Bydgoszcz. Tak więc były zupełnie inne zainteresowania. Dlatego właśnie to jest ciekawe, że szachy mnie tak wciągnęły.
Nie tylko chętnie pan gra, wciągnięty w szachy, ale też tak. Trenuje pan inne gracze. Dla mnie, muszę szczerze powiedzieć, było nowością, że gracze w szachy mają swoich trenerów. Na czym polega tak naprawdę ta różnica między grą w szachy, a trenowaniem szachisty?
Do pracy szkoleniowej zmobilizowała mnie sytuacja. W naszym klubie nie było trenera. Nie mieliśmy więc większego pojęcia o treningu w szacha. Starsi członkowie klubu polecali nam zajęcia z końcówkami, co według mnie nie było właściwym rozwiązaniem.
A co to są zajęcia z końcówkami?
Szachy w ogóle składają się z trzech faz. To jest debiut, gra środkowa i końcówka. I teraz końcówka to jest w zasadzie zakończenie partii szachowej. Dlatego dla mnie to było niezrozumiałe, dlaczego my mamy się uczyć od końcówek. Dlatego zacząłem studiować fachową literaturę w języku rosyjskim, aby poznać prawdę. I w końcu rozeznałem, że podstawą szachów jest faza debiutowa, czyli początek partii. Zacząłem pracować w tym kierunku i szybko stałem się najsilniejszym juniorem Pomorza. Potem postanowiłem podzielić się moją wiedzą z młodszymi kolegami. I na tym właśnie polega praca trenerska, że zdobywa się pewną wiedzę, którą można dalej przekazywać. W pewnym momencie stwierdziłem, że praca szkoleniowa jest dla mnie ciekawsza od gry. Dlatego postanowiłem kształcić się w tym kierunku na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i uzyskałem tytuł zawodowego trenera drugiej klasy. W 1978 roku zaproponowano mi stanowisko trenera kadry. Zajmowałem się przede wszystkim szkoleniem młodzieży, ale na wniosek zarządu Polskiego Związku Szachowego zająłem się też przygotowaniem drużyny kobiet na olimpiadę na Malcie w 1980 roku. Ostatecznie odnieśliśmy wielki sukces. Kierowana przeze mnie drużyna zajęła trzecie miejsce i zdobyła tym samym pierwsze po II wojnie światowej medal olimpijski i pierwszy w konkurencji kobiet.
No gratuluję.
No dziękuję, to był wielki sukces dla mnie. Ten medal oczywiście jest u mnie tutaj na honorowym miejscu i cieszę się z tego, że taki sukces odnieśliśmy wtedy.
Ale w Niemczech ma pan klasę trenerską A, to chyba najwyższa możliwa.
Tak, to jest, zgadza się. No, od tego zacznę, że po siedzeniu się w Niemczech, to był rok 1981, nie zdecydowałem się na angaż zawodowego trenera, mimo że proponowano mi taką pracę w Hamburgu. Osiedliłem się w Dortmundzie i podjąłem pracę w miejscowym uniwersytecie i pracowałem tam 30 lat, od 8 lat jestem na emeryturze. I działalność trenerską traktowałem jako hobby. I w latach 1985-86 brałem udział w 2-letnim studium szkoleniowym zorganizowanym przez Niemiecką Federację Sportu dla Trenerów. I po obronie pracy dyplomowej nadano mi licencję A. To jest właśnie najwyższa licencja. No i potem, zresztą od początku dość szybko podejmowałem się różnych prac szkoleniowych. Byłem przez 15 lat trenerem kadry młodzieżowej północnej nad Renii Westfalii i w 1997 roku zaproponowano mi szkolenie Arkadia Najdicza, który był przez wiele lat liderem niemieckich szachów i czołowym zawodnikiem świata. To była ciekawa przygoda dla mnie. No i potem w latach 2006-2011 byłem trenerem niemieckich szachistów głuchoniemych.
Nie tylko pan gra, nie tylko pan jest trenerem innych graczy, ale też dużo pan publikuje. Ponad 200 książek, to już powiedziałem na wstępie. Tak. Dlaczego jest to tak ważne dla pana, żeby pisać te książki, pisać poradniki, pisać artykuły?
No więc praca publicystyczna jest kontynuacją mojej działalności trenerskiej. W toku wielu lat nagromadziło się sporo interesujących materiałów szkoleniowych, które zdecydowałem się publikować w formie książek i artykułów. I rzeczywiście ta lista mojej publikacji przekroczyła już 200 pozycji. Moje książki ukazały się w Polsce, Niemczech, USA, Hiszpanii, Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech i Rosji, z czego jestem bardzo dumny, w Rosji. Mam tę satysfakcję, że napisałem najwięcej książek o tematyce szachowej po niemiecku i polsku.
W Rosji dlatego, że to jest szczególny kraj dla szachów, dla tego sportu. Może wróćmy troszeczkę do samej gry, do samych figur i do tego, co się dzieje, siadając przy rozłożonych figurach. Jak tłumaczy pan sobie, że szachy przeżyły tyle lat i cały czas się w sumie dobrze mają?
Zgadza się. No, przede wszystkim są grą tanią. Do przeprowadzenia jakichś zawodów wystarczą tylko komplety szachów i zegary. Mają też wiele twórczych możliwości. Szachiści szukają ciągle nowych rozwiązań. Jest to gra, która ideowo ciągle się rozwija. I to jest bardzo ważne, że to wciąga wiele osób, bo ciągle szukają czegoś nowego. Dlatego, że praktycznie każdy turniej wnosi jakieś nowe idee. I szachiści starają się niektórzy rozwinąć te idee, a niektórzy obalić te idee. I na tym właśnie polega ta cała gra. Następnie na podstawie różnych badań wiemy również, że gra jest wspaniałym instrumentem w kształtowaniu krytycznego myślenia oraz umiejętności oceny sytuacji. Inne badania potwierdziły, że zajmowanie się grą kształtuje zdolności organizacyjne, planowanie zajęć i przewidywania konsekwencji, odporności na rozproszenie uwagi, poprawia refleks itd. I te właśnie cechy mają wpływ na to, że gra nie traci na poprawności i ma się dobrze.
Dużo mówiliśmy o takiej intensywnej grze w szachy i trenowaniu. Tak. Jaką radę miałby pan dla początkujących?
To zależy od oczekiwań sympatyków królewskiej gry. Można traktować grę jako rozrywkę. Dla amatorów napisano wiele odpowiedniej literatury, którą można bez problemu kupić w księgarniach lub w internecie. I to można traktować jako hobby, czy tam rozrywki rodzinne. Natomiast ci, co mają ambitne plany sportowe, muszą sięgnąć po fachowe książki oraz pomoc trenera. Zawodowcy trenują w granicach 8 godzin dziennie. Do tego dochodzi praca w trakcie turnieju. Zatem życie zawodowego szachisty nie jest usłane różami. I o tym powinni wiedzieć ci, co myślą poważnie zająć się grą w szachy.
Pandemia koronawirusa też ogranicza nas w naszych ruchach sportowych. Bezkontaktowe dyscypliny dopiero teraz można znów uprawiać. Czy szachy są takim bezkontaktowym sportem?
W obecnej dobie tego koronawirusa musiano zrezygnować ze stacjonarnych imprez szachowych, podobnie jak w innych sportach. Dlatego organizuje się zawody metodą online. I podobnym sposobem odbywają się też szkolenia. Sam, jako ciekawostkę podam, że sam zaproponowałem już w 1999 roku takie treningi poprzez pocztę elektroniczną z pomocą niemieckiego programu ChessBest. I w latach 1999-2003 współpracowałem w ten sposób z Radosławem Wojtaszkiem, który potem przez wiele lat był najlepszym szachistą Polski. Tak więc szachy w formie online zdają całkowicie za swoje zadanie. Również szkolenia, także dla nas ten wirus nie sprawił no, większych jakichś takich problemów.
Czy to oznacza, że też, że partie szachów mogą odbywać się z graczami na całym świecie?
Tak jest, zgadza się. Więc są tak zwane turnieje korespondencyjne drogą klasyczną, czyli poprzez pocztę i pocztę elektroniczną.
Już mówiliśmy o Rosji jako o szczególnym kraju na mapie świata, jeśli chodzi o szachy. Czy są różnice między poszczególnymi krajami?
No więc w tej chwili szachy stały się bardzo popularne w Azji. Tutaj dominują Chiny, które no, mają przede wszystkim już od kilku lat mistrzynię świata w tej dyscyplinie. W konkurencji męskiej też odgrywają dużą rolę. Hindusi są bardzo silni, także tutaj jest zainteresowanie i poparcie władz, co jest bardzo ważne.
Już czujemy, że temat szachów jest obszerny, aspektów jest bardzo dużo. O tych aspektach pan dużo pisze na swoim blogu. Jeśli pan pozwoli, to zdradzę chętnie, że kontakt do pana Jerzego Konikowskiego to właśnie jego blog www.blog.konikowski.net.
Tak jest, zgadza się i dziękuję za reklamę.
Bardzo chętnie. Szachista i trener i, jak słyszymy, gawędziarz na temat szachów Jerzy Konikowski był gościem Radia Kosmo po polsku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję bardzo.